studiu wschodnim Piotr Solecki, nauczyciel historii, popularyzator historii, autor książki Saladyn Wielki, pogromca krzyżowców i wódz islamu. Książki, która jest określana jako pierwsza polska biografia sułtana Saladyna. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pierwsza polska biografia sułtana Saladyna, ale trzeba też powiedzieć, że książka, którą wydało wydawnictwo Replika, to jest książka, która można powiedzieć jest znana czytelnikowi, bo ona w tym roku obchodzi dziesięciolecie pierwszego wydania.
No, jest to szczęście, że ta postać i w ogóle ten okres wypraw krzyżowych no, cieszy się niesłabnącą popularnością od praktycznie, można powiedzieć, tego XI wieku, czyli no, zarówno temat jest arcyciekawy, jak i sama postać budzi duże zainteresowanie, chyba stąd już na rynku utrzymuje się 10 lat i faktycznie jest teraz takie trzecie poszerzone wydanie w twardej okładce, więc no, jestem bardzo szczęśliwy, że gdzieś tam udało mi się zaistnieć i właśnie również takim faktem, że jest to pierwsza nasza polska biografia, to też zawsze trochę dodaje uśmiechu na twarzy, że można było stworzyć coś takiego, a włożyłem w to dużo serca. Poza tym no, wdzięczny temat, postać na pewno.
Bez wątpienia tak jest. No właśnie, wojownik i polityk, zdobywca Jerozolimy, postrach krzyżowców i bohater muzułmanów. Tak też powszechnie postrzegany jest Saladyn, ale pan też w tej książce podejmuje pewne wyzwanie, by dać właśnie odpowiedź prawdziwą na pytanie, kim tak naprawdę był Saladyn. To właśnie o to zapytam. Kim był Kurd, który okazał się wielkim wodzem islamu?
To jest bardzo dobre pytanie, bo kultura europejska jakby wytworzyła pewien taki mit tej postaci jako takiego wspaniałego, dobrego, wręcz dobrotliwego muzułmanina, który był stawiany jakby przeciwieństwo do Mahometa, który jako postać cieszył się zawsze takim bardzo źle go przedstawiony obraz Mahometa w europejskiej kulturze. To oczywiście świętokradca, to no, założyciel konkurencyjnej religii, bardzo niebezpiecznej. Natomiast ten Saladyn jako człowiek, który uczestniczył w wyprawach krzyżowych, no, został w Europie przedstawiony bardzo korzystnie. Przedstawiony właśnie jako taki no, ideał cnót, jako taki bardzo dostojny i dobry władca, rozsądny, prowadzący też wojny sprawiedliwe. Można powiedzieć, że trochę zrobiliśmy z niego takiego europejskiego muzułmanina, takiego, który by wszystkim nam pasował, moglibyśmy z niego czerpać i jakby wzorować się na nim. To oczywiście jest też efekt kolejnych epok, które no, starały się krytykować Kościół katolicki, a pokazywały, że inne światy, na przykład świat muzułmańsko-arabski, jest od tej Europy często gęsto lepszy. Na przykład oświecenie tak podchodziło, reformacja tak podchodziła do tych kwestii.
I właśnie ale taki wyidealizowany obraz Saladyna też nie jest prawdziwy, powiedzmy uczciwie.
Tak. No, na pewno miło się oczywiście słuchało mi jako młodemu adeptowi historii tych wszystkich opowieści. Ja też uległem temu czarowi, oglądałem filmy, no ale przeglądając kroniki i jakby wchodząc w rolę tego detektywa historii, no zauważyłem, że to nie jest do końca prawda. Znaczy, no ta cała opowieść względem kronik arabskich pokazuje, że no, był to władca, który musiał się jednak dobijać do tej władzy na Bliskim Wschodzie. To jednak muzułmanin trochę z pogranicza, no bo on nie jest Turkiem, nie jest Arabem, on był Kurdem. I teraz on jako taki najemnik musiał się mocno rozpychać łokciami, żeby dotrzeć na szczyty. No i przy dużej dozie szczęścia i przy zgonach odpowiednich ludzi udało mu się osiągnąć no, naprawdę znakomite efekty. Więc to
oczywiście nie bez udziału choćby ojca czy jego wuja, którzy mu też ewidentnie pomogli.
Dokładnie. To tak jak żeby wytworzyć dynastię, musi być rodzina i ta rodzina jakby działa tutaj jakby na rzecz no, tej doskonałości sułtana, tylko że ciekawe jest to, że zarówno ojciec, jak i ten wuj no, nie przewidzieli, co się wydarzy, bo otworzyło się takie okienko pogodowe, polityczne bym powiedział, w której właśnie wciśnie się ten Saladyn i tacy przychylni arabscy kronikarze sugerują, że no jakby Bóg tak chciał, żeby on się stał, ale mimo, że on nie chciał, to Bóg tak chciał. Tak jakby los pokierował go. Natomiast no, ci kronikarze niekoniecznie mu przychylni, arabscy pokazują, że no, to był jednak człowiek, który wykorzystał sytuację. Który
no tak, no bo on miał jednak, tak jak pan powiedział, cel, czyli stworzenie z własnej dynastii, no i ten cel postanowił, i tak rzeczywiście było, osiągnąć, niezależnie od kosztów, był to człowiek niezwykle przebiegły, jak pan mówi, sprzyjało mu szczęście właściwie na każdym etapie jego kariery. Był przebiegły, ale także i okrutny, jeśli trzeba było.
Oczywiście, no to są wszystko, to co pan mówi, to są przymioty władców tamtego okresu. Saladyn jako postać, jako sułtan Egiptu i Syrii musiał być właśnie, musiał przekupywać ludzi i żeby kupić sobie posłuch, no utrzymywał całą kancelarię, włącznie z bardzo takimi, bym powiedział, przebiegłymi, spin doktorami, takimi ludźmi od propagandy miał ich, był taki sędzia, pisarz Kadi al-Fadil, byli jego kronikarze, którzy opisywali go w samych superlatywach, więc ta cała machina była bardzo skutecznie napędzana, plus, no tak jak pan powiedział, był również bardzo okrutny, no kiedy wygrywał bitwy, były egzekucje zakonników, templariuszy, których uważał za wielkie zagrożenie, no i często też odnosił się do prób skrytobójczych zabójstw, to jest normalne na tym, że tak powiem, zresztą europejscy królowie w czasie krucjat też odwoływali się do asasynów i do tej sekty skrytobójców, no ale no, sam Saladyn to również człowiek bardzo przekupny i człowiek, który pozwolił Jerozolimie, mieszkańcom, którzy byli w stanie zapłacić, odejść wolno. Natomiast znakomita część, która nie miała pieniędzy, poszła do niewoli. Natomiast najbardziej obnażył tą przekupność Saladyna i tą taką uzależnienie od finansów Ryszard Lwie Serce, który zaproponował mu odkupienie, znaczy odsprzedanie mu jeńców muzułmańskich za wysoką cenę. No i Saladyn zarzekał się, że on nie ma na to pieniędzy. No i odwlekał i w końcu Ryszard wyprowadził tych ludzi na wzgórze i ich zamordował. Więc tutaj tak brutalnie obnażył jednak fakt, że Saladyn no, nie chciał się pozbyć pieniędzy, które były mu tak bardzo potrzebne.
Zresztą ta przywołana postać Ryszarda Lwie Serce to jest też jeden z tych elementów tego niebywałego szczęścia w karierze Saladyna, bo jak pan pisze, on miał też szczęście właśnie do znanych także postaci ważnych z tego punktu widzenia kulturowego, właśnie takich jak Ryszard Lwie Serce.
No, Ryszard Lwie Serce to oczywiście to ikona tamtych czasów, ma pan tutaj rację, no, spotkanie z nim i ta walka na Bliskim Wschodzie to oczywiście zdecydowanie woda na młyn popularności sułtana i ten pojedynek tych dwóch wojowników no, przeszedł do historii zarówno wojskowości, jak i kultury, no bo mamy spotkanie właśnie wielkiego wojownika Ryszarda i wspaniałego sułtana Saladyna, którzy nie mogą się nawzajem pokonać, więc zawierają rozejm. I to był pewien taki fenomen, pewien taki początek. Ta dynastia, którą założy sułtan Saladyn, ona będzie często wykorzystywała takie rozwiązania jak rozejmy z chrześcijanami po to, żeby unikać niepotrzebnych krwawych walk. Ale jeszcze tylko dodam, że sułtan Saladyn to nie tylko walka z Ryszardem, którego gdzieś nie mogli się pokonać. Było dużo więcej władców. Był Fryderyk Barbarossa, który nie dociera ostatecznie z krucjatą niemiecką, ponieważ ginie po drodze. Jest również Baldwin IV, trędowaty król Jerozolimy, który no, był świetnym wojownikiem, zapowiadał się znakomicie, tylko miał jedną przypadłość. Jego osobisty kronikarz zanotował, że w czasie jednej z zabaw koledzy kuli go różnymi tam, taką mieli zabawę kucia się nawzajem i wydawały ci młodzi ludzie różnego rodzaju piski, bo wiadomo, że to bolało. Natomiast Baldwin IV nie wydawał żadnych odgłosów, jakby nic nie czuł. I wtedy to zaniepokoiło opiekuna tego Baldwina i sprawdzono u medyka, że to jest trąd, czyli śmiertelna choroba. I no niestety stwierdzono tą chorobę, która oczywiście ograniczyła zarówno możliwości, jak i czas życia Baldwina IV, a przypominam tylko, że to on pokonał Saladyna w jednej z ważnych bitew i to on miał, no byśmy powiedzieli, realną szansę obrony Jerozolimy, tylko on umiera w wieku 20 kilku lat, więc to bardzo smutna historia, ale wielki przeciwnik i znowu taka, bym powiedział, cegiełka do tego takiego, powiedział, pomnika Saladyna.
Ten pomnik to także kwestia, no właśnie, tych krucjat krzyżowych, wypraw, no bo myśląc Saladyn, też myślimy, czy mówiąc Saladyn, myślimy o krucjaty, właśnie, też niezwykle barwny okres w historii powszechnej przecież.
No, jeśli średniowiecze dzielimy na trzy części, a zazwyczaj jako historycy mamy taki zwyczaj, to ten początek, to okres wczesny budowania się Europy, tych monarchii europejskich, okres późny to oczywiście kryzys Kościoła i wstęp do późniejszych działań, również okres czarnej śmierci, no ale ten środkowy to bez wątpienia, ten najważniejszy to wyprawy krzyżowe, czyli papież Urban II na synodzie w Clermont w 1095 rzuca hasło świętej wojny i w tym momencie zarówno wzrasta rola papieża w Europie z kolejnymi latami, ale no, całe społeczeństwo europejskie no, rusza w tej wielkiej epopei, jaką są wyprawy krzyżowe, bronić grobu Chrystusa przed Saracenami. I mimo, że nam się wydaje jako okrutna walka, która często no, była okrutna, to jednak jest to również pewne współistnienie, czerpanie wzajemnie kultur. No i nie można też zapomnieć o samym cesarstwie bizantyńskim, które wzywało na taką pomoc, tylko Bizantyńczycy to prosili o kilkuset najemników. Okazało się w praktyce, że to ruch, bym powiedział, masowy. Nie tylko rycerze, ale właśnie zwykli chłopi, czy mieszczanie, czy również ludzie różnych warstw, również były krucjaty dziecięce, co oczywiście bardziej można kojarzyć z krucjatą ubogich. No ale potem ten ruch przekształcił się również w walkę przeciwko na przykład Katarom we Francji, te krucjaty przeciwko Albigensom, czy na przykład walki z Prusami, tak zwane krucjaty północne. No i oczywiście też walki w Hiszpanii, które trwały, to był taki pierwowzór krucjat, czyli rekonkwista przeciwko muzułmanom w Iberii. To wszystko bardzo ciekawe i to wszystko ma swój oczywiście wpływ na kulturę europejską.
Ale to także powoduje, że cała historia Saladyna jest historią, tak bym powiedział, uniwersalną i chyba właśnie to powoduje, że on jest sam tak popularny, ale też jest obecny w kulturze, także zresztą do dziś, prawda?
Tak, no bo trzeba przyznać, że kiedy trwały jeszcze krucjaty, powstawały romanse rycerskie. Cała literatura opowiadająca o czynach w Ziemi Świętej. Wiadomo, że taka wyprawa wojownika, rycerza Europy czy jego rodziny to było splendor i prestiż, więc o tym trzeba było dużo mówić. No i teraz przy okazji mówiło się o słynnych wrogach. No i skoro ten Saladyn pokonał w takiej wielkiej bitwie krzyżowców, bitwie pod Hattin, na takich bliźniaczych wzgórzach...
Czyli to jest ta bitwa, która jest no de facto takim uznana za największy sukces islamów właśnie nad krzyżowcami.
Tak, tak. To jest punkt przełomowy, można powiedzieć, że doprowadza Saladyn do zwrotu akcji na Bliskim Wschodzie dzięki no, szczęściu. Tutaj muszę podkreślić, że to duże szczęście, bo tam prowadzono bardzo długo takie szachy, rywalizacje wojsk, no i akurat Saladyn trafił, to chyba jest najlepsze określenie na jego całe życie i na jego karierę, trafił w dobry moment, w dobry czas, kiedy krzyżowcy byli no, podzieleni między sobą po śmierci Baldwina IV i niestety no, podjęli haczyk tutaj, chwycili haczyk, ruszyli na równinę, gdzie nie było wody i tam ich Saladyn zablokował i zniszczył. No i właśnie, kiedy już okazało się, że armia krzyżowców została zniszczona, pokonana, to do Europy dotarły wieści o Saladynie, tym większe wieści o Saladynie. No i na przykład w Anglii zbierano tak zwaną dziesięcinę Saladyna, żeby pójść na kolejną, żeby poprowadzić kolejną krucjatę. Papież miał umrzeć na wieści o klęsce pod Hattin. Więc tutaj w Europie no, odbiło się to bardzo szerokim echem. No i jednocześnie zaczęła się ta cała akcja, taka bym powiedział, propagandowa tworzenia z tego Saladyna no, przeciwnika idealnego. Czyli no, musimy, skoro nas pokonał tam w Ziemi Świętej, to przedstawmy go tak, że no, jest to no, taki ideał, że no, nie mogliśmy z nim wygrać, że musimy przyznać, determinująca sprawa, no jednak ten Saladyn był za dobry, bo jest tak doskonały, że nikt by z nim nie wygrał.
I z tym ideałem Saladyna pan też, można powiedzieć, momentami wręcz podejmuje polemikę. To znaczy pan w tej książce nie boi się komentarza, to znaczy próby własnej interpretacji wydarzeń, jakiegoś swojego spojrzenia na tę postać, czy towarzyszącym mu wydarzeniom. To rozumiem celowy zabieg?
Oczywiście. Znaczy, ja uważam, że jeżeli się za coś bierzemy, to oczywiście nie możemy tworzyć fantasmagorii. Ale na tyle, na ile potrafia mi moja inteligencja i na tyle, na ile potrafia mi pomaga mi jakby moje wyobrażenie sytuacji, to jakby staram się czytelnikowi podpowiedzieć różne rozwiązania, pokazać różne możliwości, czyli co by było gdyby. Staram się jakby przedstawić wydarzenia z różnych perspektyw. No i oczywiście rzetelnie w oparciu o źródła zarówno arabskie, jak i łacińskie. No unikam jakichś takich ostrych ocen, no bo wiadomo, że taki obrazoburczy, takie tworzenie postaci Saladyna, że to był taki tylko szczęściarz, no też nie jest do końca prawdą, bo tutaj trzeba podkreślić zarówno jego cechy, jak i właśnie tą rodzinę, jak i osoby z jego otoczenia. Natomiast no, ciężko jest komuś odebrać, że miał szczęście. No, nie da się ukryć, że ta postać naprawdę no, wykazuje tutaj... No, szczęście można też by przedstawić w inny sposób. Jest to wybraniec, który dostał swoją szansę, czyli tym bardziej może jest namaszczony, że z tej rodziny pasterzy zawędrował tak wysoko.
Bez wątpienia wykorzystał okoliczności i czas sprzyjające wydarzenia, które gdzieś tam się pojawiały właśnie na jego drodze życiowej. To bez wątpienia tak było.
Tak jest.
O tym oczywiście i o całej historii Saladyna Wielkiego, o wyprawach krzyżowych, o tym wszystkim można przeczytać w książce Saladyn Wielki, pogromca krzyżowców i wódz islamu. Książki autorstwa naszego dzisiejszego gościa Piotra Soleckiego, z którym rozmawialiśmy właśnie na temat tej niewątpliwie ważnej, wybitnej postaci. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
A na koniec jeszcze mała niespodzianka dla naszych słuchaczy. Mamy kilka książek pana Piotra Soleckiego. Proszę pisać na tomasz.niespial@radiomyślniklublin.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. I w naszym programie to już na dzisiaj wszystko. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin. Za tydzień do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.